Dziś opowiem Wam o głośnej i medialnej sprawie, która wydarzyła się stosunkowo niedawno, a wyrok zapadł na początku tego roku. Jest to przede wszystkim historia o toksycznej i destrukcyjnej miłości, ale także o szukaniu siebie, marzeniach oraz ambitnych planach na przyszłość, które nigdy nie zostały spełnione. Słowem wstępu to tyle, więc teraz zapraszam Was do wysłuchania odcinka pod tytułem Burzliwy związek prawniczki i radnego. Niewiele wiadomo na temat wczesnych lat życia głównej antybohaterki dzisiejszej historii, ponieważ źródła skupiają się przede wszystkim na tym, co działo się u niej od momentu rozpoczęcia studiów. Pierwsza część opisu będzie więc dość okrojona, dopiero później przejdziemy do bardziej szczegółowych wątków. Pochodząca z Warszawy Karolina Zuzanna B. to właśnie w stolicy spędza całe dzieciństwo oraz okres nastoletni. Już jako dziecko bardzo lubi sport i być może z własnej inicjatywy, a może z inicjatywy rodziców, trafia na zorganizowane zajęcia z szermierki. Ta dyscyplina sportowa podoba jej się tak bardzo, że po krótkim czasie treningi stają się nieodłącznym elementem jej codzienności. Aby dodatkowo dbać o kondycję i pracować nad wydolnością organizmu, Karolina regularnie biega, a jeżeli tylko ma sposobność, jeździ na wyprawy górskie, gdzie cyklicznie zdobywa kolejne szczyty. Nie chodzi jedynie o takie, powiedzmy, standardowe poruszanie się po jakichś popularnych, niżej położonych szlakach, bo z czasem dziewczyna przesuwa swoją granicę coraz bardziej. Zaczyna interesować się wspinaczką wysokogórską i celuje przede wszystkim w wysokie podejścia na zagraniczne szczyty. Wraz z upływem kolejnych lat w jej życiu z pewnością dużo się zmienia, jednak zamiłowanie do sportu pozostaje niezmienne. Robi postępy nie tylko we wspinaczce, ale też odnosi duże sukcesy w szermierce. Startuje w turniejach profesjonalnie nazywanych turniejami szpady sportowej i najczęściej kończy je na podium. W 2013 roku staje się pełnoletnia, co jednocześnie zbiega się z ukończeniem szkoły i koniecznością wyboru dalszej ścieżki edukacji. Pewnie potrzebując jakiejś zmiany po wielu latach mieszkania w stolicy, Karolina uznaje, że chce spróbować samodzielnego życia w innym mieście. Z tego co wywnioskowałam ze źródeł, na etapie licencjatu studiuje jednocześnie dwa kierunki – historię oraz, co ciekawe w kontekście późniejszych wydarzeń, kryminologię stosowaną. Studiuje na dwóch uczelniach, w dwóch różnych miastach, więc być może któryś z kierunków odbywa się w trybie zaocznym. Wiedzę z historii zdobywa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, mieszczącym się w Lublinie, natomiast z zakresu kryminologii kształci się na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Czas studiów upływa jej bardzo aktywnie, jest zaangażowana w życie uczelni i udziela się w parlamencie studenckim, gdzie realizuje wiele projektów, między innymi bierze udział w przygotowaniu juwenaliów. W 2016 roku z sukcesem kończy studia pierwszego stopnia i decyduje, że magisterkę robić będzie w Lublinie. Studia ma zamiar kontynuować na KUL, jednak tym razem już nie na Wydziale Nauk Humanistycznych, gdzie studiowała historię, a na Wydziale Prawa i Administracji, ponieważ to właśnie prawo jest kierunkiem, który chciałaby ukończyć. Działalność w organizacjach studenckich przestaje jej wystarczać, chociaż nadal należy do kilku kół naukowych, gdzie aktywnie się udziela. Szuka jednak czegoś poza tym. W 2016 roku trafia do Stowarzyszenia Koliber, czyli według Wikipedii stowarzyszenia konserwatywno-liberalnego, skupiającego głównie studentów i przedsiębiorców. Społeczność stawia sobie za cel wspieranie ochrony własności, rządów prawa, wolności gospodarczej, odpowiedzialności za własny los oraz silnego i bezpiecznego państwa. Czyli tak ogólnie mówiąc, Koliber zajmuje się promowaniem różnych prawicowych idei, natomiast skupiając się bardziej na tym aspekcie gospodarczo-ekonomicznym niż społecznym. Poza działalnością internetową organizują różne spotkania, warsztaty i tym podobne. Dzięki udzielaniu się w organizacji Karolina zdobywa coraz większe doświadczenie, między innymi z zakresu realizowania różnych akcji społecznych. Zaczyna też interesować się polityką i w 2017 roku wstępuje do Towarzystwa Obywateli Miasta Lublina, a także dostaje się na staż w biurze senatorskim. Mimo wydawałoby się posiadania dość rozbudowanej sieci kontaktów, wśród akademickiej społeczności dziewczyna uchodzi za osobę utrzymującą relacje towarzyskie jedynie z wąskim gronem osób. Wielu uważa ją za specyficzną, na co wpływ może mieć jej często cyniczny sposób bycia i ironiczne poczucie humoru. Ona się tym chyba specjalnie nie przejmuje, bo ma grono bliskich znajomych, którzy w zupełności jej wystarczają, a poza tym jej głównym celem w tamtym momencie jest budowanie kariery. W 2018 roku, w wieku 23 lat, Karolina zdobywa tytuł magistra. Po tym uznaje, że to czas na kolejny duży krok i po latach z powrotem przeprowadza się do Warszawy. Stolica stwarza możliwość, aby działać na większą skalę, co w tamtym momencie jest dla niej bardzo ważne. 2018 rok to czas intensywny, bo poza przeprowadzką w jej życiu dzieją się jeszcze dwie duże rzeczy. Po pierwsze, znów idzie na studia. Ponownie jest to prawo, więc być może zamierza się dokształcać z jakiejś innej specjalizacji. Tym razem edukację podejmuje w prywatnej instytucji, bo na warszawskiej uczelni Łazarskiego. Po drugie, chcąc działać społecznie na własną rękę, wraz z kilkoma znajomymi zakłada fundację o nazwie Porsia, której pełni funkcję prezeski zarządu, czyli jest właściwie główną twarzą całej organizacji. Nazwę fundacji wymawiam zgodnie z angielską wymową, choć nie mam pewności, czy poprawnie, bo nie znalazłam informacji, z czego ta nazwa się wywodzi. Profil działalności fundacji niestety na to nie wskazuje, bo brzmi on dość ogólnikowo. Według informacji na ich stronie fundacja zajmuje się, cytuję, promowaniem wszechstronnego rozwoju i edukacji człowieka na całym etapie życia. Przejrzałam realizowane przez nich projekty i to w sumie taki miks, bo jest tam na przykład przygotowanie jakichś cyklicznych materiałów edukacyjnych na temat finansów czy prawa, ale też zorganizowanie wystawy poświęconej Ignacemu Janowi Paderewskiemu. Najważniejszym dla omawianej sprawy projektem zrealizowanym przez fundację jest pewna debata, która odbyła się w Zamku Królewskim, bo to można powiedzieć punkt zwrotny w tej historii, ale do tego przejdę za chwilę. Najpierw jeszcze chwila o Karolinie, fundacji i związanej z nią aferze, albo może afera to nawet za duże słowo, więc powiedzmy domniemanym nadużyciu. Ogólnie rzecz ujmując, chodzi o dofinansowanie, jakie fundacja otrzymała już w początkowej fazie od NIW-u, czyli Narodowego Instytutu Wolności. Jest to taka instytucja zajmująca się według strony GOV wsparciem rozwoju społeczeństwa, a także działalności użytku publicznego. Porsia, która nie miała praktycznie żadnego dorobku i nie organizowała jakichś spektakularnych projektów, dostała dofinansowanie w kwocie kilkuset tysięcy złotych. Można by powiedzieć, że no okej, złożyli wniosek, jakaś instytucja im to przyznała, to dlaczego by mieli nie skorzystać? Generalnie tak, ale w śledztwie dziennikarskim prowadzonym przez portal Front Story pojawiają się spekulacje, że to nie przypadek, że tak duża kwota powędrowała akurat do fundacji prowadzonej przez Karolinę. Znacie może takiego polityka związanego z partią Prawo i Sprawiedliwość, Piotra Mazurka. On był albo nadal jest pełnomocnikiem rządu do spraw polityki młodzieży, ale to w późniejszym okresie. Natomiast gdy działa się cała ta historia z dofinansowaniem, był po prostu radnym PiSu, doradcą ówczesnego ministra kultury, a także zasiadał w Radzie NIW-u, więc był jednym z tych, którzy mieli decydujący głos w sprawie przyznawania grantów. To oczywiście też nic takiego, no ktoś w tej radzie musi zasiadać, tylko że Karolina i Piotr znali się prywatnie. Co więcej, to nie była raczej taka przelotna znajomość, a prawdopodobnie bliskie koleżeństwo albo przyjaźń. 1 stycznia 2019 roku Karolina wrzuciła na swój profil na Facebooku zdjęcie z hotelowego pokoju. Kto ogląda na YouTube, ten to zdjęcie widzi, dla reszty opiszę. Karolina stoi w centrum, jest elegancko ubrana, prawdopodobnie dlatego, że trwa jakaś impreza, może sylwestrowa. Na łóżku widać paczki chipsów, w tle na stoliku napoje, również alkohol. W pokoju nie przebywa sama, razem z nią jest minimum 5 innych osób, w tym Piotr Mazurek, którego widać po prawej stronie. Kilka tygodni przed tym Karolina dodała na Instagrama jeszcze inne zdjęcie. Na fotografii otagowanej hashtagiem Friends, poza nią widać m.in. Piotra Mazurka, tym razem z bliska, a nie gdzieś w tle, bo to zdjęcie typu selfie. W związku z tym wszystkim można by pewnie spekulować, czy to dofinansowanie nie było dane po znajomości, no ale może nie. Może projekt działalności fundacji był na tyle przekonujący, że grant się po prostu należał. Tutaj nie będę tego roztrząsać, bo tak naprawdę to wątek poboczny dla sprawy kryminalnej. Wspominam o tym jedynie po to, żebyście mieli w miarę pełny obraz Karoliny, oczywiście na tyle pełny, na ile da się go odtworzyć z ogólnodostępnych źródeł. W kolejnych latach po przeprowadzce do Warszawy Karolina miała też krótki epizod pracy w kancelarii premiera, jako sekretarka jednego z dyrektorów, więc niewątpliwie na różnych etapach kariery udało jej się wyrobić jakieś kontakty z politycznym światem. Przechodzimy do kolejnej kwestii, która jest w sumie takim elementem przejściowym pomiędzy tematem fundacji a dalszym biegiem wydarzeń. Mianowicie chodzi o miejsce zamieszkania Karoliny. Dziewczyna wynajmuje mieszkanie w jednym z bloków przy ulicy Sarmackiej, która z kolei mieści się w nowej części dzielnicy Wilanów, zwanej miasteczkiem Wilanów. Jest to prestiżowa okolica składająca się z nowoczesnej zabudowy, tworzącej takie, można powiedzieć, odrębne miasto w mieście. Budowa osiedla rozpoczęła się we wczesnych latach 2000 i założenie projektantów było takie, aby stworzyć dzielnicę samowystarczalną, w obrębie której mieszkańcy będą mogli załatwić wszystkie najpilniejsze sprawy, bez konieczności jeżdżenia w dalsze części miasta. W związku z tym żyje się tam oczywiście bardzo komfortowo. Bloki w większości są ogrodzone, a dodatkowym udogodnieniem jest obecność całodobowej ochrony. W bloku, w którym mieszka Karolina, również jest ochroniarz, którego zadaniem jest m.in. obserwowanie monitoringu, a także robienie regularnych obchodów wokół osiedla. Jak się nie trudno domyśleć, komfortowe warunki życia wiążą się w tym wypadku z wysokimi wydatkami, przykładowo na czynsz płacony do spółdzielni mieszkaniowej, a jeżeli ktoś takie mieszkanie wynajmuje, musi też co miesiąc przelewać zapewne niemałą kwotę właścicielowi. Karolina może sobie jednak pozwolić na życie na takim poziomie, bo oficjalnie mieszka w biurze Fundacji Porsche i to z konta fundacji są regulowane wszystkie wydatki związane z mieszkaniem. Fundacja, jak już wiemy, dysponuje sporym budżetem z dofinansowania, więc też nie ma problemu z opłacaniem wysokiego czynszu. Mieszkanie znajduje się na parterze i jest do niego dołączony albo ogródek, albo taki większy balkon. Co do tego są rozbieżności w źródłach. W każdym razie jest jakaś wydzielona część na zewnątrz, gdzie można sobie usiąść i siedzieć przez długie godziny, jeżeli pogoda temu sprzyja. Dalej będę tą część nazywać ogródkiem, żeby nie opisywać ciągle tak naokoło. Po niedługim czasie okazuje się, że Karolina jest dość uciążliwą sąsiadką, ponieważ często organizuje imprezy czy spotkania towarzyskie, które najczęściej odbywają się właśnie na ogródku, więc hałas niesie się po całym osiedlu. Sąsiedzi regularnie skarżą się ochroniarzowi, a gdy ten nie może zdziałać nic więcej poza upomnieniem, dzwonią po policję. Bywają również okresy spokoju, bo jako że dziewczyna prowadzi bardzo aktywny tryb życia, to często bywa poza domem. Lubi podróżować, często jeździ na różne zagraniczne wycieczki, a także niezmiennie rozwija swoją pasję, jaką są wspinaczki górskie. W takim rytmie upływają Karolinie kolejne miesiące, aż do grudnia 2019 roku, kiedy to w jej życiu prywatnym następuje nieoczekiwany przełom. 1 grudnia Fundacja Porsche realizuje swój kolejny projekt, czyli organizuje pewną debatę. Temat debaty to Wołyń zdradzony, czyli dokładnie tak jak tytuł książki, której ma ona dotyczyć. Nie jest to przypadek, bo wydarzenie ma być częścią targów książki historycznej, organizowanych w tamtym czasie na Zamku Królewskim. Autorem książki jest Piotr Zychowicz i to właśnie on jest jednym z dwóch uczestników debaty, a towarzyszy mu zaproszony przez niego rozmówca. Prowadzącą jest z kolei Karolina, która prezentuje gości, krótko przedstawia przedmiot dyskusji i czuwa nad całym jej przebiegiem. W trakcie trwania wydarzenia jej uwagę zwraca jeden z widzów. Być może początkowo spodobał jej się jedynie z wyglądu, a może pod koniec debaty był czas na komentarze od obserwatorów i chłopak, o którym mowa, urzekł Karolinę swoją charyzmą lub elokwencją? Nie wiadomo, w każdym razie to właśnie w takich okolicznościach rozpoczyna się znajomość Karoliny oraz Igora WK. W kolejnych miesiącach powoli zaczyna się między nimi rodzić uczucie, jednak zanim więcej powiem na temat samego Igora, jeszcze jedna kwestia dotycząca Karoliny. Skoro już jesteśmy przy 1 grudnia, który okazał się być dniem przełomowym w aspekcie życia prywatnego, to od razu dodam, że kolejny dzień, czyli 2 grudnia, był z kolei przełomowy, jeżeli chodzi o życie zawodowe. To właśnie wtedy Karolina po wielu latach działalności w Kolibrze została wybrana na prezeskę warszawskiego oddziału stowarzyszenia. Rozpoczął się więc dla niej bardzo intensywny okres zawodowy, bo poza prowadzeniem własnej fundacji musiała skupić się na zarządzaniu strukturami organizacji Koliber, a także planowaniu kolejnych projektów. Igor WK urodził się w 2000 roku gdzieś na terenie województwa lubelskiego. Jego rodzinne strony to okolice Międzyrzecza Podlaskiego, natomiast wiadomo, że sporo czasu spędził w Lublinie, więc może chodził tam do szkoły, może na jakimś etapie się przeprowadził, a może dojeżdżał tam w jakimś innym określonym celu. A co do celów, to te u Igora są bardzo jasno sprecyzowane. Chłopak marzy o karierze w polityce i już w bardzo młodym wieku zaczyna podejmować działania mające mu pomóc zrealizować ustalony plan. Zaledwie kilka miesięcy po tym, gdy kończy 18 lat, wstępuje do Młodzieżowej Rady Miasta Lublina, gdzie nie zabawia długo jako, powiedzmy, szeregowy członek, ponieważ po relatywnie krótkim czasie awansuje na wiceprzewodniczącego. Udaje mu się to m.in. dzięki bardzo dobremu wrażeniu, jakie już na początku wywarł na pozostałych członkach stowarzyszenia. W jednej z wypowiedzi jego kolega Krzysztof, przewodniczący rady, wspomina, jak ogromną niespodzianką było to, że tak młoda osoba tak skutecznie działa w sektorze samorządowym. Igor od początku rozmawia z każdym jak wytrawny polityk. Wypowiada się bardzo elokwentnie, ma sprecyzowane poglądy, które umie uargumentować i co więcej, ma już wyrobionych kilka kontaktów w politycznym świecie. Można więc powiedzieć, że zalicza naprawdę mocne wejście, ale prawdziwego rozpędu jego kariera nabiera wiosną 2019 roku, ponieważ to wtedy zostaje radnym lubelskiej dzielnicy Czuby Południe. Nie spoczywa na laurach, interesuje go przede wszystkim działanie, czego efekty szybko zaczynają być widoczne. Pod koniec maja tego samego roku, przy współpracy z prezydentem Lublina, przygotowuje projekt inwestycji, która ma podnieść komfort życia mieszkańców dzielnicy. Chodzi o stworzenie dogodnego dojazdu i dojścia do przystanku PKP Lublin Zachód. Projekt Igora zakłada remont pobliskiej ulicy Węglinek, a także stworzenie całej infrastruktury dojścia do dworca, to jest położenie chodnika, zbudowanie przejazdu dla osób z niepełnosprawnością, a także podciągnięcie oświetlenia, tak aby drogę można było pokonać w bezpieczny sposób. Plan spotyka się z aprobatą lokalnych władz, co wpływa na to, że wkrótce zostaje wdrożony w życie. Dzięki temu mieszkańcy mogą w komfortowy sposób dostać się na dworzec, natomiast Igor ma na koncie pierwszy duży sukces. To jednak nie wszystko, bo poza działaniem w sferze lokalnej pełni również funkcję marszałka dzieci i młodzieży województwa lubelskiego, a co za tym idzie, zdarza mu się występować na mównicy Sejmu. Prywatnie jest ogromnym fanem alpinizmu, uwielbia wspinaczki górskie, a na jego profilach w mediach społecznościowych regularnie pojawiają się fotorelacje z kolejnych zdobywanych szczytów. Jesienią 2019 roku rozpoczyna studia w Warszawie. Studiuje prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pobyt w stolicy może stwarzać kolejne możliwości do realizacji dużych politycznych ambicji, ale mimo wszystko Igor nie chce rezygnować z tego, co już wypracował w Lublinie. Nie wiadomo, czy w ogóle przeprowadza się do Warszawy, czy od początku dojeżdża na zajęcia, bo w trakcie kolejnych lat studiów na stałe mieszka w stolicy województwa lubelskiego. Być może były to studia w trybie zaocznym, a może jedynie na początku pomieszkiwał w stolicy, aby zorientować się w sytuacji, a później opracował sobie jakiś system dojazdów. Zresztą powoli zbliżamy się też do lat pandemii, w trakcie których zajęcia odbywały się zdalnie, więc to całkowicie rozwiązało problem kursowania między dwoma miastami. Albo może trafniej rozwiązałoby, gdyby nie fakt, że Igor ma jeszcze jeden ważny powód do regularnych przyjazdów do Warszawy. Wspólne zainteresowania, czyli zamiłowanie do wysokogórskich wędrówek, a także duże aspiracje polityczne sprawiają, że on i Karolina odnajdują wspólny język i stają się sobie bardzo bliscy. Oficjalnie zostają parą w marcu 2020 roku, więc Igor coraz częściej odwiedza swoją partnerkę w stolicy. W trakcie tych wizyt najczęściej zatrzymuje się u niej w mieszkaniu. Zdają się do siebie pasować idealnie pod względem, mówiąc ogólnie, stylu życia. Oboje są bardzo aktywni i od teraz wspólnie wyjeżdżają na różne wyprawy górskie. To znaczy, właściwie można się jedynie domyśleć, ponieważ w tym samym czasie dodają na swoje profile w mediach społecznościowych zdjęcia z tych samych miejsc, ale zawsze są na nich osobno. Żadne z nich nie publikuje ani jednej fotografii, na której byliby razem. Prawdopodobnie takie działanie to inicjatywa Igora, który bardzo chroni swoją prywatność. Być może Karolina ma podobne podejście, natomiast o niej nie ma takiej informacji wprost. Jej partner jest dość zamknięty, jeżeli chodzi o przekazywanie komukolwiek szczegółów z życia prywatnego, i raczej unika zwierzania się ze swoich problemów. Ma to oczywiście swoje uzasadnienie, bo jest już poniekąd osobą publiczną, natomiast skutkuje tym, że znajomi nie zawsze wiedzą, co się u niego dzieje i nie mogą zainterweniować w sytuacjach, gdy ich pomoc czy wsparcie pewnie by się przydały. Kilka miesięcy po rozpoczęciu związku, na przełomie lipca i sierpnia 2020 roku, Karolina i Igor wyruszają na wyprawę, która stanowi dla nich spore wyzwanie. W jej trakcie mają podjąć próbę zdobycia drugiego pod względem wysokości szczytu w Europie, czyli leżącego w Szwajcarii Duferspitze. Niestety nie udaje im się zrealizować celu, co na szczęście jakoś bardzo ich nie zniechęca do dalszej wspinaczki. Igor na swoim koncie na Facebooku podsumowuje wyprawę w pozytywny sposób, pisze, że trzeba wyciągnąć wnioski i się nie poddawać. Poza tym, mimo tego jednego nieudanego podejścia, w trakcie wyjazdu udaje im się zdobyć kilka innych czterotysięczników, więc w ogólnym rozrachunku wyprawę można uznać za sukces. Niestety tego samego nie można powiedzieć o relacji Karoliny i Igora. Pomiędzy nimi widocznie zaczyna się psuć i to nie przez jakieś sprzeczki czy takie typowe docieranie się po kilku miesiącach związku, a przez fakt, że jedna ze stron jest bardzo zaborcza i kontrolująca. Karolina chce sobie kompletnie podporządkować młodszego partnera, jest apodyktyczna, oczekuje, że Igor za każdym razem będzie dopasowywał plany do niej i traktuje go, mówiąc wprost, jak swoją własność. W wypowiedziach ich znajomych przewija się takie porównanie, że są jak ogień i woda, gdzie Karolina definitywnie jest ogniem, a Igor wodą. Początkowo chłopak za bardzo się nie sprzeciwia, a co za tym idzie, zachowuje się w taki sposób, w jaki Karolina oczekuje. To z kolei wiąże się z tym, że pewnego razu kilkoro jego znajomych z Lublina dostaje SMS-y o dość niecodziennej treści. Tutaj przytoczę cytat, nie jest jednak powiedziane, czy każdy ze znajomych dostał dokładnie to samo, czy może Igor wysłał wiadomości w podobnym tonie, ale o różnej treści. Tak czy inaczej, treść jednego z SMS-ów brzmi: przepraszam cię bardzo. Jako, że moja dziewczyna ma dostęp do moich wiadomości i uznała, że wiadomości od ciebie są niestosowne i mogą być interpretowane dwuznacznie, poproszono mnie o ich usunięcie. Z tego dodatkowo da się wywnioskować, że poza wcześniej wymienionymi Karolina jest też bardzo zazdrosna, w związku z czym sprawdza telefon partnera, aby wiedzieć, jakie wiadomości wymienia i z kim. Po czasie Igor przestaje tak łatwo akceptować tę sytuację i zaczyna się sprzeciwiać dziewczynie. Otwarte konfrontacje czy awantury nie leżą w jego naturze, więc kiedy ma dość zachowania partnerki, to znika bez słowa. Nie odzywa się do niej, nie mówi, gdzie będzie przebywać, po prostu ucina kontakt. Karolina nie akceptuje takiego stanu rzeczy, bo jak wiemy z dotychczasowego opisu, raczej nie należy do osób, które umieją dać innym przestrzeń, więc gdy chłopak przestaje się z nią kontaktować, ona i tak desperacko próbuje nawiązywać z nim kontakt. Szuka go, dzwoni, pisze do znajomych, a zdarza się nawet, że nie poprzestaje na samych działaniach na odległość, tylko jeździ do Lublina. Cała ta niestabilność relacji odbija się mocno na obu stronach, natomiast to Karolina znacznie bardziej manifestuje swoje rozgoryczenie, powiedzmy, na zewnątrz. Igor wszystko dusi w sobie, z kolei ona zaczyna regularnie sięgać po alkohol i środki odurzające. Na nikogo takie zestawienie w nadmiarze nie wpływa dobrze, natomiast Karolina prawdopodobnie cierpi na depresję, więc tego typu wybory sprawiają, że dodatkowo czuje się jeszcze gorzej. Jest permanentnie poddenerwowana, a w sytuacjach, gdy traci kontrolę, zdarza się, że doznaje ataków paniki. Zaczyna dochodzić do naprawdę kuriozalnych sytuacji, które są pokłosiem tego błędnego koła. Igor poprzez znikanie bez słowa uprzedzenia chce pewnie pokazać Karolinie, jak bardzo nie akceptuje tego, jak jest przez nią traktowany, i wymóc na niej dawanie trochę więcej przestrzeni w związku. Niestety ona tego w taki sposób nie odbiera i w efekcie chłopak osiąga zupełnie odwrotny efekt. Nawet gdy mają lepsze momenty i zdawałoby się, że wszystko jest w porządku, dziewczyna panikuje przy jakiejkolwiek próbie rozłąki. Przykładowo nawet gdy Igor chce tylko wyjść po coś do sklepu, ona stresuje się, że tak naprawdę znów chce od niej uciec. Za wszelką cenę pragnie zatrzymać go przy sobie, posuwa się nawet do szantażu, że może coś sobie zrobić. I nie są to jedynie groźby bez pokrycia, bo zdarza się, że Karolina posuwa się do działania. O tym, co dzieje się na przełomie 2020 i 2021 roku, wiemy głównie z zeznań Wawrzyńca, czyli przyjaciela Karoliny. Wawrzyniec z zawodu jest fotografem oraz grafikiem, a z Karoliną poznał się w pracy, przy realizowaniu jakiegoś wspólnego projektu. Po czasie okazało się, że dobrze się dogadują, lubią spędzać ze sobą czas, więc zostali przyjaciółmi. Po tym jak koleżanka zaczyna się spotykać z Igorem, chłopak zauważa, że jej zachowanie ulega zmianie. Mówi o tym w następujący sposób. Była fajną, miłą osobą, ale gdy poznała Igora, odczułem zmianę jej osobowości. Może więc Karolina stała się dla niego bardziej oschła, albo mniej się angażuje w tą znajomość? W sumie jak są takie pary, gdzie jedna ze stron, czy tam obie strony są bardzo zaborcze względem siebie, no to automatycznie taki związek jest, wydaje mi się, bardziej absorbujący niż zdrowa relacja i może powodować ograniczenie kontaktów ze znajomymi czy rodziną. Tak czy inaczej, 1 stycznia 2021 roku, czyli przypomnę mniej więcej po 10 miesiącach związku, Karolina dzwoni do Wawrzyńca i informuje go, że Igor ją zostawił. Żali się, że miała wobec niego plany, ponieważ zarezerwowała im wycieczkę do Meksyku, w trakcie której chciała się oświadczyć, jednak plany nieoczekiwanie legły w gruzach. Po zerwaniu Igor prawdopodobnie gdzieś znika. Mówię prawdopodobnie, bo w zeznaniach jego kolegi pojawia się taki wątek, że pewnego razu Igor gdzieś się ukrył i to na blisko 2 tygodnie. Znajomi zaczynali się już o niego martwić, bo wcześniej nie znikał na aż tak długo, ale po tych 2 tygodniach wrócił jak gdyby nigdy nic. Nikomu nie wytłumaczył swojej nieobecności, po prostu przeszedł do normalnego funkcjonowania. Kolega nie podaje ram czasowych, ale z kontekstu w źródłach wynika, że to najdłuższe zniknięcie miało miejsce właśnie po noworocznym zerwaniu. Mija jakiś czas od zakończenia relacji i nagle następuje nieoczekiwany zwrot akcji, bo Karolina i Igor znów do siebie wracają. Jednocześnie jest to początek dziwnego etapu, bo osoby z ich bliskiego otoczenia nigdy nie są pewne, czy para nadal jest ze sobą, ponieważ ich związek staje się jeszcze bardziej burzliwy i wręcz przepełniony wiecznymi zerwaniami, a następnie powrotami do siebie. Wawrzyniec martwi się o Karolinę, bo widzi, że przyjaciółka zaczyna dużo imprezować, znacznie więcej niż do tej pory. Poza tym w jego ocenie Karolina jest bardzo zazdrosna o Igora, ale on w ogóle tego nie odwzajemnia. Wielokrotnie doradza dziewczynie, aby może poszukała sobie innego partnera, ale ona nie chce tego słuchać. Pewnego razu, gdy przyjaciel przychodzi do niej w odwiedziny, widzi na lustrze napis „Igor, znikaj z mojego życia”. Innym razem, gdy spędzają czas w większej grupie znajomych, Karolina przy wszystkich mówi do partnera „Igor, jak się okaże, że jesteś gejem, to cię zabiję”. Wszyscy biorą to za żart i się z tego śmieją, ale no cóż, jak czas pokaże, z niektórych żartów lepiej się nie śmiać. Tym bardziej, że mówiąc wprost, Igor jest ofiarą przemocy i zaczyna to być coraz bardziej widoczne. Przejdziemy teraz do kolejnego znaczącego wydarzenia, które osoby z bliskiego otoczenia pary opisują ponownie bez podawania ram czasowych. Wiadomo tylko tyle, że było to gdzieś pomiędzy styczniem a kwietniem 2021 roku. To właśnie wtedy Igor zostaje zraniony ostrym narzędziem w nogę lub rękę. Tu są rozbieżności, chyba że świadkowie mówili o dwóch ranach, no to tym gorzej. Nie wiadomo też, jak poważna to była rana, bo pojawiają się opisy od zwykłego skaleczenia po nawet złamanie kości. Pozostaniemy więc może przy wersji opisanej przez Wawrzyńca, bo jest ona najbardziej obszerna i też przekazana do wiadomości publicznej przez polską agencję prasową, która zazwyczaj jest źródłem rzetelnym. Według przyjaciela Karoliny rana znajdowała się na ręce, a dowiedział się o niej w trakcie wspólnego spotkania, kiedy to zauważył, że Igor nosi bandaż. Na spotkaniu kilkukrotnie dopytuje, co się stało, bo od zakłopotanych Karoliny i Igora początkowo otrzymuje jedynie wymijające odpowiedzi. Przez około pół godziny drąży temat, co jest wystarczającym czasem, aby odczuć, że Igorowi odpowiada troska z jego strony i jest zadowolony z podejmowanego tematu, z kolei Karolina wręcz przeciwnie. Dziewczyna ma pretensje, że przyjaciel dopytuje, chce jak najszybciej zamknąć tę kwestię, a wraz z kolejnymi minutami niewygodnej rozmowy robi się coraz bardziej wściekła. Finalnie Igor odsłania skaleczenie, a Wawrzyniec, który trochę zna się na nożach, po obejrzeniu uszkodzonej skóry stwierdza, że rana została pewnie zrobiona maczetą. W końcu Karolina potwierdza, przyznaje, że faktycznie cios został zadany maczetą i to ona zraniła partnera. Nie chce jednak powiedzieć, w jakich okolicznościach to nastąpiło, a sytuacja staje się bardzo napięta. Wawrzyniec nigdy nie widział, aby przyjaciółka zachowywała się wobec kogokolwiek agresywnie, więc w pierwszej kolejności w ogóle nie bierze pod uwagę, że zraniła Igora celowo. Poza tym chłopak w końcu sam wyjaśnia, że do skaleczenia doszło przypadkiem. Karolina chciała odebrać sobie życie, on próbował ją ratować i to wtedy doszło do wypadku. Dlatego też tak nerwowo zareagowała na wspomnienie całej sytuacji. Po czasie Wawrzyniec dochodzi jednak do wniosku, że Igor mijał się z prawdą. W trakcie składania zeznań wyznaje, że gdyby był w relacji z toksyczną osobą, to pewnie zareagowałby tak samo, bo też nie chciałby, żeby ktoś się dowiedział, że kobieta go bije czy się nad nim znęca. Kwituje, że dla mężczyzny jest to po prostu poniżające. Tutaj zrobię małe wtrącenie, żeby mocno wybrzmiało, że to nie jest poniżające. Jeżeli mnie słuchają jakieś osoby doświadczające przemocy ze strony partnera czy partnerki, to niezależnie od płci nie wy się poniżacie prosząc o pomoc. Osobą, która się poniża, jest jedynie ta druga strona, czyli agresor lub agresorka, i to za każdym razem, gdy stosuje przemoc, bo to wyraźny sygnał, że sobie ze sobą nie radzi. Na koniec podam odpowiednie numery, jak zawsze przy poruszaniu tego typu spraw. Nie bójcie się prosić o pomoc, bo naprawdę nikt nie ma prawa was traktować w jakkolwiek agresywny sposób. W kwietniu 2021 roku Karolina podpisuje umowę kupna działki pod zabudowę domu. Docelowo kwota transakcji to 50 tysięcy złotych, natomiast początkowo zgodnie z ustaleniem wpłaca jedynie zadatek, czyli 5 tysięcy złotych. W nowo wybudowanym domu planuje zamieszkać razem z Igorem, mimo, nie ukrywajmy, chwiejnej sytuacji między nimi. Decyzja o wspólnym zamieszkaniu to jest jeden z takich kroków milowych w związku. Natomiast tutaj, mimo tego, brakuje informacji, jak dalej potoczył się plan oświadczyn i czy w ogóle doszedł do skutku. W źródłach nie ma nic o tym, aby Karolina i Igor pozostawali w narzeczeństwie, aczkolwiek mogli to utrzymywać w tajemnicy. Wątek planowanego ślubu przewija się w zeznaniach tylko jednego świadka, taty Karoliny, ale o tym więcej powiem później. Majówka w 2021 roku przypada tak niefortunnie, że jedynym dodatkowym dniem wolnym jest 3 maja, czyli poniedziałek. Karolina i Igor już z wyprzedzeniem ustalają, że cały długi weekend spędzą w Warszawie. Igor tak rozplanowuje wszystkie obowiązki, że jest wolny już od czwartku, 29 kwietnia, po południu. To wtedy ma przyjechać do stolicy, a następnie spędzić ze swoją partnerką kolejne 4 doby. Niestety od czwartku rano chłopak nie odbiera telefonów. Nie wiadomo, czy coś się stało, czy może pokłócił się wcześniej z Karoliną i rozważał zmianę planów. Po prostu nie ma z nim kontaktu, więc dziewczyna, jak to ma w zwyczaju, od razu zaczyna panikować. Chce jak najszybciej ustalić jego miejsce pobytu, do czego, jak po czasie uznaje, potrzebuje wsparcia. Zwraca się więc z prośbą o pomoc do 2 bliskich kolegów. Oni początkowo reagują sceptycznie, bo raz, że pewnie uznają to za kolejną sytuację, gdy para się pokłóciła i w efekcie Igor zniknął, a 2, jest to dzień roboczy, mają swoje obowiązki zawodowe, więc nie mogą od tak wszystkiego porzucić. Mijają jednak kolejne godziny, w trakcie których zauważają, że koleżanka jest coraz bardziej rozbita. Ostatecznie deklarują więc chęć pomocy, ale nie udaje im się nawet na dobre rozkręcić poszukiwań, bo Igor niespodziewanie dzwoni do Karoliny. Mówi, że jest już w Warszawie i pyta, czy mogłaby podjechać po niego na dworzec. Karolina się zgadza, więc wraz z kolegami kierują się do centrum. Po wizycie na dworcu cała czwórka jedzie do jej mieszkania na Wilanowie, gdzie organizują taką małą imprezę, albo może nawet nie imprezę, bardziej posiadówkę. Przez kilka kolejnych godzin rozmawiają, grają na gitarze, palą papierosy i może coś więcej, ale to niejasna kwestia. Piją też alkohol, ale nie jakieś duże ilości. Generalnie nie jest to żadna głośna potańcówka czy coś takiego. Zachowują się cicho, rozmawiają, ale normalnym tonem, bez żadnych krzyków i też bez towarzyszących hałaśliwych dźwięków muzyki. Tak jak Wam wcześniej wspominałam, osiedle jest całodobowo monitorowane, plus pracuje tam ochroniarz, który co jakiś czas robi obchód. 29 kwietnia pierwszy raz obchodzi blok w godzinach wieczornych. Nie dostaje tego dnia żadnych skarg od sąsiadów, więc to po prostu taka rutynowa kontrola. To między innymi z jego zeznań, ale też od sąsiadów. Wiemy, że w mieszkaniu Karoliny, mimo obecności kilku osób, panuje w tamtym czasie spokój. Jakoś pomiędzy 2 a 3 w nocy koledzy oznajmiają, że wychodzą. Gdy zbierają się do wyjścia, Karolina i Igor leżą przytuleni na łóżku. Teraz jest to trochę niejasne, ale najpewniej para wychodzi z kolegami i idzie ich kawałek odprowadzić. Może gdzieś do wyjścia z bloku albo do osiedlowej furtki, bo gdy ochroniarz robi kolejny obchód, widzi Karolinę i Igora na klatce schodowej. Zachowują się zwyczajnie, według jego słów, jak to zakochani, czyli może idą za rękę albo przytulają się. Po obchodzie ochroniarz wraca do siebie i z powrotem zaczyna obserwować monitoring. O 3:10 mieszkańcy bloku przy ulicy Sarmackiej słyszą krzyk. Teraz jako, że wiemy to wszystko z zeznań różnych osób, no to mamy różne perspektywy. Pierwszy ze świadków, słysząc krzyk, początkowo myśli, że to reakcja na zażycie jakichś substancji odurzających. Na osiedlu już wcześniej zdarzały się imprezy, w trakcie których uczestnicy sięgali prawdopodobnie po coś więcej niż alkohol, więc mężczyzna uznaje, że i tym razem ktoś coś wziął i teraz ma omamę. Kolejną osobę, tym razem sąsiadkę, krzyk wyrywa ze snu, więc w pierwszej chwili w ogóle nie jest w stanie rozróżnić słów. Po chwili, gdy już się trochę rozbudza, słyszy tupot nóg, tak jakby ktoś biegł, a następnie głos mówiący nie, nie, nie. Jedni twierdzą, że usłyszeli przeraźliwy krzyk bez żadnej treści, taki, który może być na przykład reakcją na ból. Inni z kolei uważają, że głos wzywał pomocy. Mówił ratunku, dłużej tak nie wytrzymam. Świadkowie być może opisują w ten sposób różne momenty tej samej historii. Wersje się w sumie nie wykluczają, więc to wszystko mogło się dziać po kolei. Poza tym sąsiedzi siłą rzeczy znajdują się w różnych odstępach od miejsca zdarzenia, więc też mogły do nich docierać różne dźwięki z różną siłą. I teraz właśnie co do miejsca zdarzenia, to może krótko opiszę przestrzeń, gdzie to wszystko się działo. Bloki w miasteczku Wilanów są zbudowane na planie kwadratu lub prostokąta, z wolną przestrzenią w środku, także otaczają swoimi murami podwórka, na których znajdują się ławki, pasy zieleni, ścieżki, no i ogródki dołączone do mieszkań parterowych. W źródłach ta przestrzeń określana jest jako patio, więc takiego nazewnictwa będę używać w dalszej części. Jedna z mieszkanek bloku po usłyszeniu krzyku od razu wygląda przez okno. Na patio widzi chłopaka, stoi on zgięty w pół i kurczowo trzyma się jednej z barierek. Tym chłopakiem jest nikt inny jak Igor. Kobieta postanawia wyjść na balkon, skąd widoczność jest znacznie lepsza, by przed podjęciem działań upewnić się, czy sytuacja w ogóle wymaga interwencji. Wpierw jednak zakłada szlafrok, więc na balkon trafia może po minucie, co nie jest jakimś dużym odstępem czasowym, ale sytuacja już zdążyła się diametralnie zmienić. Teraz Igor nie stoi, a leży oparty o ścianę. Cały czas trzyma się też za brzuch, który dodatkowo zasłania jakimś materiałem. Kobieta prosi swojego męża, aby poszedł sprawdzić, co się stało. W międzyczasie ona wybiera numer służbowy osiedlowego ochroniarza, którego również chce poinformować o zajściu. Jej mąż wkrótce zjawia się na patio i już z daleka widzi, że Igor po pierwsze potrzebuje pomocy i po drugie próbuje odepchnąć Karolinę, która klęczy obok niego. Brakuje mu sił, więc dziewczyna pozostaje w niezmienionej pozycji. Gdy sąsiad do nich podbiega i pyta, co się stało, Karolina bez wahania odpowiada, że jej partner przechodził przez płot, nadział się na jeden z prętów i dotkliwie się skaleczył. Dla sąsiada to tłumaczenie brzmi co najmniej dziwnie, bo nigdzie dookoła nie widać krwi, ani na ubraniach, ani na trawie, ani co najważniejsze na pobliskim płocie. Uznaje jednak, że na razie nie ma czasu na wyjaśnianie tego, bo w pierwszej kolejności trzeba udzielić rannemu pomocy. Sugeruje, że Igora najlepiej czymś przykryć i położyć mu coś pod głowę. Karolina przyznaje mu rację i kieruje się do mieszkania, aby przynieść jakiś koc oraz poduszkę. Wraca już po chwili, ale z pustymi rękami i nic nie tłumacząc ponownie klęka obok Igora. W międzyczasie sąsiad odsłania kurtkę, którą chłopak się zasłania, i faktycznie w prawej części brzucha jest widoczna rana, natomiast niewielkich rozmiarów. Wygląda niegroźnie, a krwi dookoła praktycznie nie ma. Widać jedynie jakieś śladowe ilości. Gdy na miejsce przybiega ochroniarz, zauważa, że Karolina ma krew na rękach i chyba jest w szoku, bo bardzo trudno cokolwiek z nią ustalić. Mężczyzna pyta, czy wezwała już karetkę, na co dziewczyna przytakuje. Mijają kolejne minuty, a Igor widocznie słabnie. Ratowników medycznych nigdzie nie widać, więc ochroniarz sam dzwoni pod numer 112, aby upewnić się, czy karetka już jedzie i czy załoga nie ma na przykład problemu ze znalezieniem adresu. Opisuje dyspozytorowi sytuację, na co ten odpowiada, że wyśle na miejsce ambulans. Ochroniarz jest zaskoczony taką odpowiedzią, bo przecież karetka już miała być w drodze. Dopytuje, czy ktoś wcześniej zgłaszał ten adres, bo taką informację otrzymał na miejscu zdarzenia, ale dyspozytor zaprzecza. Według danych, które posiada, nie odnotowano wcześniej zgłoszenia z tego adresu. To nieporozumienie generuje dodatkowy czas oczekiwania, który w sytuacji zagrożenia zdrowia czy życia jest bardzo niewskazany. Mimo tego, że rana wygląda niegroźnie, z Igorem jest coraz gorzej. Możliwe, że doszło do jakiegoś rozległego krwotoku wewnętrznego, bo chłopak cicho powtarza, że już dłużej nie wytrzyma. Skaleczenie bardzo go boli, mówi też, że traci wzrok i umiera. W końcu po kolejnych minutach na miejsce podjeżdża ambulans wraz z radiowozem. W momencie przyjazdu funkcjonariuszy z Igorem nie ma już praktycznie kontaktu. Jeden z ratowników zezna później, u Igora WK nie dało się oznaczyć ciśnienia. To oznacza, że był właściwie nieprzytomny, reagował tylko na bodźce bólowe. Chłopak w ekspresowym tempie zostaje przewieziony na najbliższy oddział ratunkowy, gdzie okazuje się, że został zraniony ostrzem jednosiecznym o długości blisko 15 cm, czyli przykładowo dużym nożem kuchennym. Jego stan lekarze określają jako krytyczny. W tym samym czasie przybyły na miejsce patrol policji, wzywa ekipę dochodzeniowo-śledczą oraz techników. Po wysłuchaniu zeznań świadków policjanci wysnuwają wniosek, że w miasteczku Wilanów prawdopodobnie doszło do zbrodni. Po wejściu na klatkę schodową technicy zauważają ślady krwi prowadzące prosto do mieszkania Karoliny. W środku panuje nieład, natomiast nigdzie nie ma noża mogącego stanowić narzędzie zbrodni. Dziewczyna zostaje oczywiście zatrzymana. Zachowuje się agresywnie, a na polecenia wydawane przez policjantów odpowiada w bardzo wulgarny sposób. Momentami się uspokaja, jednak po chwili spokoju ponownie wpada w szał. Przez te zmienne nastroje udziela bardzo chaotycznych odpowiedzi na pytania. Ciężko z nią cokolwiek ustalić, bo też poza nieskładnym sposobem wypowiedzi zasłania się niepamięcią. Mówi, że pamięta jedynie jazdę po Igora na dworzec, a potem oczekiwanie, aż koledzy wyjdą. Chciała zostać z partnerem sam na sam, żeby z nim porozmawiać. Tego, co działo się później, zupełnie nie pamięta. Pobrano jej 2 próbki krwi do badań. Za pierwszym razem zawartość alkoholu wyniosła 0,19 mg na litr, czyli jakieś 0,4 promila. Za drugim razem jeszcze mniej, bo 0,16 mg na litr. Wniosek z tego taki, że Karolina tego wieczoru spożywała alkohol, ale raczej w małych ilościach. Jeszcze tego samego dnia zostaje jej postawiony zarzut usiłowania zabójstwa. Niestety ta kwalifikacja czynu ma się wkrótce zmienić. Igor umiera po kilkudziesięciu godzinach w szpitalu. Kilka źródeł podaje, że zgon następuje już kolejnego dnia, jednak i tym razem zostańmy przy wersji podanej przez polską agencję prasową, czyli zgon po kilku dniach. W związku z takim rozwojem sytuacji Karolina ma odpowiadać za zabójstwo, a nie za samo usiłowanie. W tamtym czasie przebywa w zamknięciu, ponieważ po zmianie kwalifikacji czynu sąd pozytywnie rozpatruje wniosek o umieszczenie jej w areszcie na najbliższe 3 miesiące. Dziewczyna nadal nie przyznaje się do winy i twierdzi, że nie pamięta, co się działo, oprócz tego, że z całą pewnością ona i Igor się nie pokłócili. Na kolejnym przesłuchaniu wspomina o swoim trudnym dzieciństwie, a także o zaburzonych relacjach, szczególnie z matką. Teraz nie będę więcej o tym mówić, bo ten wątek bardziej rozwinę przy okazji omawiania procesu. Opowiada też więcej o samym wieczorze, gdy doszło do tragicznego w skutkach rozwoju zdarzeń. Przed samą kulminacją mieli z Igorem leżeć przytuleni, ale ona na chwilę wstała, aby wziąć tabletkę. Chciała zażyć jedynie połówkę, więc wzięła do ręki nóż, aby odkroić odpowiedni kawałek. Nie wie, co się działo potem. Pamięta dopiero moment, gdy Igor leżał na patio. Miał wtedy powiedzieć, że ją kocha. Przyznaje też, że w papierosach, które paliła, mogły znajdować się jakieś nieokreślone substancje psychoaktywne, więc tej nocy była prawdopodobnie pod wpływem czegoś więcej niż alkoholu. Wraz z upływem kolejnych dni w areszcie, osadzona pisze list do swojej przyjaciółki. Po przechwyceniu korespondencji okazuje się, że Karolina nie powiedziała na przesłuchaniu całej prawdy. Zgodnie z tym, co opisała przyjaciółce, przynajmniej częściowo pamięta, co się stało. Narracja w liście jest taka, że to był wypadek, bo po wyjściu kolegów dziewczyna miała dostać ataku paniki. Partner, chcąc jej pomóc, powiedział, że pójdzie do apteki po jakieś leki na uspokojenie. Gdy był już na klatce schodowej i zamykał drzwi, Karolinie przypomniało się, że apteka jest jednak nieczynna. Tak się złożyło, że akurat gdy wybiegła mu o tym powiedzieć, trzymała w ręce nóż. Wybiegając na klatkę schodową, wpadła na Igora, który zatrzymał się i odwrócił, słysząc jej wołanie, i tak doszło do zranienia. Prokurator zaczyna analizować taką wersję zdarzeń, natomiast jedno jest pewne. Karolina na przesłuchaniu wprowadziła śledczych w błąd. W czasie, gdy oskarżenie zbiera dowody na winę podejrzanej, bliscy Igora po raz ostatni żegnają go na pogrzebie. Uroczystość odbywa się we wtorek 11 maja, czyli już kilka dni po śmierci chłopaka. Rodzina, przyjaciele, znajomi i współpracownicy żegnają go w sanktuarium Matki Bożej Latyczkowskiej przy ulicy Bursztynowej w Lublinie. Po zakończeniu ceremonii ciało zostaje złożone w rodzinnym grobie na cmentarzu parafialnym w Międzyrzeczu Podlaskim. Informacja o śmierci młodego radnego jest szeroko komentowana w mediach, a wielu znanych polityków w swoich wypowiedziach wyraża głęboki żal i składa kondolencje rodzinie zmarłego. Kilka miesięcy później tata Karoliny uzyskuje zgodę na wejście do lokum, które zajmowała jego córka. Na miejscu zjawia się wraz z czwórką jej znajomych, bo tak naprawdę to im najbardziej zależy na tym, aby w końcu wysprzątać mieszkanie i zrezygnować z wynajmu, ponieważ wysokie opłaty znacznie obciążają budżet fundacji. W środku oczywiście panuje bałagan, wszędzie leżą niedopałki papierosów, a w zlewie kilka brudnych kubków. Uwagę taty szczególnie przykuwają te niedopałki, ponieważ leżą w wielu miejscach i wygląda na to, że nikt ich nie zabezpieczył. Nieraz bywał u córki na widzeniach i zna jej wersję zdarzeń, zgodnie z którą papierosy, które paliła feralnej nocy, miały zawierać jakieś substancje psychoaktywne. Cała grupa zaczyna stopniowo porządkować mieszkanie i wynosić rzeczy Karoliny. Gdy już większość zostaje wywieziona, tata sprawdza małą szafkę znajdującą się przy drzwiach wyjściowych. Tam zupełnie niespodziewanie odkrywa nóż. Na pierwszy rzut oka ostrze w ogóle nie jest widoczne, dopiero po wyjęciu kilku ubrań mężczyzna je zauważa. Z jego późniejszych zeznań wiemy, że nie zapamiętał, czy nóż był brudny czy czysty. Można więc wywnioskować, że nawet jeśli pozostały na nim jakieś ślady, to nie takie rzucające się w oczy, bo to raczej by zapamiętał. Ojciec przez cały czas pozostaje w kontakcie z obrończyniami reprezentującymi córkę, więc w jednej z rozmów informuje je o swoim znalezisku. Kobiety radzą, aby nóż odesłał do sądu, ponieważ może to być narzędzie zbrodni i należy je przebadać. On przystaje na ich radę, więc nóż wkrótce trafia do depozytu Sądu Okręgowego w Warszawie. Akt oskarżenia trafia do sądu blisko rok po śmierci Igora, bo 8 kwietnia 2022 roku. Z kolei proces rozpoczyna się jakieś 2 miesiące później, to jest 31 maja. Karolina podtrzymuje stanowisko, które przedstawiła w liście wysłanym do przyjaciółki, czyli twierdzi, że doszło do wypadku. Miała atak paniki, Igor chciał iść do apteki, ona wybiegła za nim na klatkę i niechcący go zraniła. Nie umie wyjaśnić, dlaczego trzymała wtedy nóż, a swoje zeznania podsumowuje słowami. Kochałam go, był dla mnie całym światem. Byłam uzależniona od Igora i jego uczucia. Chciałam mieć go zawsze przy sobie. Powinnam uczęszczać na terapię. Od śmierci Igora jest już mi wszystko obojętne. Ten proces to walka o honor, bo wiem, że nie jestem zabójczynią. Druga rozprawa odbywa się prawie 1,5 miesiąca później, to jest 13 lipca. Już na początku pani prokurator prowadząca sprawę, a także obrończynie reprezentujące oskarżoną oraz oskarżycielkę posiłkową, czyli mamę Igora, składają wnioski o wyłączenie jawności procesu. Sąd te wnioski odrzuca, więc media oraz publiczność pozostają na sali. Tego dnia mają zeznawać świadkowie tacy powiedzmy dalsi, jeżeli chodzi o relacje z Karoliną oraz Igorem, bo nie rodzina i przyjaciele, a sąsiedzi, ochroniarz, policjant oraz ratownik medyczny, który przyjechał na miejsce zdarzenia. Tu nie będę za wiele dopowiadać, bo właściwie cała rekonstrukcja zdarzeń, którą opisałam wam wcześniej, była odtworzona na podstawie zeznań właśnie tych osób. Co ciekawe, bo nie jest to standard na polskich salach, oskarżona decyduje, że sama chciałaby zadać świadkom kilka pytań. Pyta między innymi o takie rzeczy jak: czy wyglądałam na przejętą, na przestraszoną, na załamaną? Czy wyglądałam jak osoba, która jest w szoku? Oraz czy wyglądałam, jakbym żywiła jakieś negatywne uczucia? Jedna z sąsiadek opowiada, że według niej Karolina, mimo niepozornej aparycji, jest osobą agresywną i wulgarną. Na osiedlu często widywała ją w towarzystwie Igora. Młodzi, jak już wiemy, mieli w zwyczaju organizować imprezy na ogródku dołączonym do mieszkania dziewczyny i sąsiadka widziała, że w trakcie jednej z takich imprez Karolina krzyczała na partnera, a później próbowała mu zabrać telefon. Zarówno na podstawie jej, jak i innych świadków można wywnioskować, że słowem, które najlepiej opisuje ich związek, jest burzliwy. Pod koniec rozprawy Karolina, tak jak poprzednio, dodaje coś od siebie. Tym razem przeprasza mamę zmarłego partnera. Żadne słowa nie są godne tego, co przeżywa mama Igora. Chcę tylko, by przyjęła moje wyrazy żalu. Gdybym mogła cokolwiek zrobić, to bym to zrobiła, ale już nic nie mogę zrobić. W trakcie kolejnych kilku rozpraw ma miejsce chyba najciekawsza część, bo zeznania składają pozostali świadkowie, tym razem z bliskiego otoczenia oskarżonej i ofiary. Obraz, jaki się z tego wyłania, jest właściwie zbieżny z wizerunkiem Karoliny, który opisałam wam wcześniej, natomiast pojawia się też kilka nowych detali. Jednym z pierwszych świadków jest przyjaciel oskarżonej, z którym przez jakiś czas pozostawała ona w relacji romantycznej, Antoni C. Mężczyzna uważa ją za osobę inteligentną, ale też chłodną i cyniczną. Wspomina, że Karolina miała spore problemy ze zdrowiem i nie radziła sobie z emocjami, a pewnego razu dostała tak silnego ataku, że trzeba ją było odwieźć na SOR psychiatryczny. Co było też widoczne, to fakt, że silnie odczuwała potrzebę kontrolowania innych ludzi. Ponadto bardzo interesowała się polityką, między innymi ze względu na korzyści finansowe, jakie to za sobą niesie. Z kolei według jej bliskiej przyjaciółki, Aleksandry W., Karolina całkowicie poświęciła się związkowi z Igorem. Partner był dla niej bardzo ważną osobą i każdorazowo, gdy znikał, ona mocno to przeżywała. Przez ciągłe wybuchy emocji, a także wieczne zerwania i powroty, relacja była bardzo wyczerpująca dla obu stron. Gdy po kolejnym zerwaniu Karolina w końcu doszła do siebie i uznała, że może być szczęśliwa bez Igora, on do niej napisał, zaczęli rozmawiać i ponownie do siebie wrócili. Według Aleksandry przyjaciółka miała podawać partnerowi narkotyki, ponieważ, jak twierdziła, bała się, że coś mu zrobi. O ile to prawda, to ciekawe, jak podawanie mu pokryjomu narkotyków miało go przed nią uchronić. Trochę pokrętna logika. Co do samej relacji przyjacielskiej z Aleksandrą, to okazuje się, że była ona równie burzliwa jak związek z Igorem. Dziewczyna zeznała przed sądem, że początkowo nie zdawała sobie sprawy, jak trudną osobą jest jej przyjaciółka. Między nimi często dochodziło do eskalacji emocji, bywało, że Karolina ją całowała, ale bywało też, że biła ją pięścią w brzuch. Według Krzysztofa P., współpracownika, a zarazem przyjaciela Karoliny, oskarżona potrzebuje przede wszystkim dobrej terapii, ktoś powinien zadbać o jej zdrowie psychiczne. Jest dobrą osobą, ale zagubioną. Co do związku, to według niego nie tylko dziewczyna bała się odrzucenia. Igor też miał takie obawy. W jego opinii chłopak był zbyt uległy względem partnerki, a w efekcie doszło do tego, że zamiast konfrontować się z nią i wyjaśniać swój punkt widzenia, po prostu uciekał. Kilka dni przed śmiercią Igor miał poprosić Krzysztofa o spotkanie. Nigdy wcześniej nie spotykali się sami, bo Krzysztof należał do grona znajomych Karoliny, i jeżeli już spędzali wspólnie czas, no to w większej grupie. Niestety nie zdążyli uzgodnić terminu, więc do spotkania finalnie nie doszło. Świadek zeznaje, że jego przyjaciółka podejrzewała, że Igor jest biseksualny. On miał podobne odczucia, jednak na pytanie o to, czy według niego zmarły mógł dążyć do związku z nim, odpowiada przecząco. Według niego Igor chciał się spotkać, aby porozmawiać o związku z Karoliną. Może nie wiedział, co dalej zrobić z tą trudną relacją i chciał to omówić z kimś, kto dobrze znał jego partnerkę. Krzysztof opisuje też liczne sytuacje obrazujące przemoc psychiczną, jaką stosowała Karolina, czyli przykładowo hakowanie konta Igora na Facebooku czy osaczanie go telefonami. Według niego przyjaciółka zdawała sobie sprawę, że ma problem i szukała odpowiedniego psychoterapeuty, jednak bezskutecznie. Gdy nie radziła sobie z przytłaczającą rzeczywistością, zażywała narkotyki, na przykład przed jakimiś ważnymi rozmowami. Nie są to informacje przekazywane jedynie przez Krzysztofa, bo również wspomniany przeze mnie wcześniej Wawrzyniec zeznał przed sądem, że w mieszkaniu koleżanki faktycznie często pojawiały się różne substancje psychoaktywne. Ogólnie tak z całokształtu opisu znajomych, Karolina jawi się jako osoba apodyktyczna, momentami agresywna, niestabilna, ale i bardzo zagubiona. Poza tym utrzymująca w większości burzliwe relacje, nie tylko te romantyczne czy przyjacielskie, ale też rodzinne. Jak mogliście zauważyć, te wszystkie zeznania pochodziły od osób z jej bliskiego otoczenia, natomiast brakuje zeznań przyjaciół Igora. Mimo że tak ogólnie proces był jawny, to momentami zdarzało się, że sąd tę jawność wyłączał. Tak było na przykład w momencie, gdy zeznawał Robert B., młody polityk z Lublina, a zarazem znajomy Igora. Sąd zdecydował się wtedy wyłączyć jawność, ponieważ zeznania miały dotyczyć życia intymnego świadka. Być może dziennikarze musieli opuścić salę rozpraw w momencie, gdy wyjaśnienia składały też inne osoby z bliskiego otoczenia ofiary, dlatego wzmianki z ich zeznań nie przedostały się do mediów. Na jednej z kolejnych rozpraw sąd wysłuchuje zeznań ojca Karoliny. Mężczyzna przyznaje, że córkę widywał rzadko, a kontakt utrzymywali głównie przez SMS-y i komunikatory internetowe. Jak się łatwo domyśleć, nie była to więc zbyt zażyła więź, co ojciec tłumaczył m.in. tym, że córka była skupiona na nauce, a także często wyjeżdżała. Nie miał pojęcia, że Karolina leczy się psychiatrycznie. Według niego zawsze była niezależna i radziła sobie sama. Nie zwierzała się ze swoich problemów. O całej tragedii tata dowiedział się z mediów. Gdy sprzątał mieszkanie Karoliny, poza odkryciem schowanego noża, co było niemałym zaskoczeniem, znalazł też suknię ślubną oraz welon, co zaskoczyło go chyba jeszcze bardziej. Poruszył ten temat z córką w trakcie jednego z widzeń w areszcie śledczym i to wtedy Karolina wyznała mu, że się zaręczyła i razem z Igorem planowali ślub. Mieli zamieszkać w nowo wybudowanym domu, więc przy okazji opowiedziała też o wpłaconym zadatku na działkę. Znów wraca ten wątek zaręczyn, które w ogóle nie wiadomo, kiedy doszły do skutku, bo na pewno nie w Meksyku, jak to pierwotnie miało być. Może więc nastąpiła jakaś zmiana planów, a może po prostu Karolina była bardzo pewna tego, że Igor jej nie odmówi i zaczęła przygotowania do ślubu bez wcześniejszego pytania go o zdanie. Nie wiadomo. Co do samej zbrodni i agresywnych zachowań córki, to po pierwsze ojciec naturalnie jej broni. Tłumaczy, że Igor nie umarł w wyniku pchnięcia nożem, a w efekcie niekompetencji lekarskiej i zbyt długiego oczekiwania na kolejne zabiegi. Wobec tego to w lekarzach należałoby szukać winy, a nie w Karolinie. Po drugie, tata wraca do wątku noża. Mówi, że już wcześniej widywał córkę przemieszczającą się po mieszkaniu z nożem w ręku, ponieważ miała taki zwyczaj, że gdy coś kroiła, to później nie odkładała go na miejsce. Po prostu robiła inne rzeczy, jednocześnie cały czas trzymając nóż w ręce. W jego ocenie Karolina była bardzo roztargniona. Podobny schemat działania stosowała względem innych przedmiotów, na przykład długopisu czy ołówka. Brała go do ręki, aby coś napisać, a następnie zapominała, że w ogóle go trzyma. O ile długopis nie stanowi zagrożenia, no to nóż już tak. Ojciec nawet zwrócił jej kiedyś uwagę, żeby akurat nóż po użyciu odkładała na miejsce, bo jeszcze przypadkiem zrobi krzywdę sobie albo komuś innemu. W związku z tym wszystkim zeznaje, że według niego faktycznie musiał to być wypadek. Karolina nie wbiegła w Igora celowo, trzymając nóż. Po prostu zapomniała, że go ma, tak jak się to zazwyczaj działo. I w końcu po trzecie, mężczyzna zeznaje, że córce zdarzało się wcześniej zachowywać agresywnie, szczególnie wobec matki. Mama Karoliny, wysoka i szczupła kobieta w szarym kostiumie, jest obecna na sali sądowej. Nie wiadomo jednak, czy również decyduje się zeznawać. Na pewno jest na liście świadków, natomiast przysługuje jej prawo do odmowy składania wyjaśnień, z którego być może korzysta. Z tego, co mówi ojciec, wynika, że kobiety miały bardzo trudną relację i często dochodziło między nimi do kłótni. Bywało nawet tak, że awantury kończyły się interwencją policji, a gdy Karolina była jeszcze nieletnia, to również pogotowia opiekuńczego. W październiku 2022 roku sąd zapoznaje się z opinią biegłych psychiatrów, a także psychologa. Część dotycząca opinii psychiatrycznej zostaje utajniona, natomiast z wypowiedzi jednej z obrończyń wiemy, że oskarżona zostaje uznana za poczytalną, odrzucono wersję o działaniu w afekcie, a także uznano, że jej zachowanie nie mogło być pokłosiem ataku paniki, jak starała się cały czas sugerować. Z kolei według opinii biegłego psychologa, Karolina panicznie boi się opuszczenia i izolacji, a na tego rodzaju sytuacje często reaguje złością, a nawet agresją. Ponad wszystko potrzebuje uwagi oraz miłości. Strach przed odrzuceniem skłania ją często do manipulacji, a nawet szantażu, na przykład, że zrobi sobie krzywdę, jeżeli ktoś czegoś dla niej nie zrobi. Ma tendencję do błędnej, takiej zbyt nerwowej oceny sytuacji, a co za tym idzie, działa impulsywnie i nie bierze pod uwagę ewentualnych konsekwencji swoich działań. Poza tym jest niestabilna, powierzchowna, uwodzicielska w zachowaniu i ma wyraźne skłonności do wchodzenia w zaburzone relacje. Poza opinią biegłego psychologa, sąd zapoznaje się również z opinią toksykologa, który ma ocenić, czy oskarżona przed zdarzeniem zażyła jakieś substancje, które mogły dodatkowo zaburzyć jej odbiór sytuacji. Próbkę do badania krwi pobrano dopiero 11 godzin po zdarzeniu, co w większości przypadków jest czasem wystarczającym, aby wyeliminować z organizmu substancje aktywne, natomiast nadal można wykryć metabolity tych substancji. Wynik badania był jednoznaczny, nie wykazało ono obecności substancji psychoaktywnych czy odurzających. Jedyne co znaleziono to lek na depresję, citalopram, w ilości dość małej, bo zaledwie 35 nanogramów. Biegły określił to jako 1/100 dawki toksycznej, co oznacza, że środek był najpewniej stosowany w celach terapeutycznych. Z zeznań znajomych Karoliny wiemy, że zasięgała ona opinii psychiatrów, więc najwidoczniej któryś z nich zalecił jej stosowanie citalopramu, albo też brała go na własną rękę. Oczywiście lek na depresję dodatkowo w tak małej dawce nie wpływa w żaden sposób na zdolność kierowania postępowaniem, więc dla kwestii zabójstwa nie ma to większego znaczenia. Sąd dopytuje biegłego o jakieś nowe dopalacze oraz o to, czy ewentualnie jest możliwość, że czegoś nie wykryto, bo na przykład nauka nie jest na bieżąco z substancjami dostępnymi na rynku, ale według toksykologa nie ma takiego ryzyka. Te nowe wynalazki najczęściej i tak wychodzą w badaniach, bo są to pochodne już znanych specyfików, a stworzona ekspertyza obejmowała wystarczającą ilość substancji. W końcowej fazie procesu na sali sądowej zostaje odtworzone nagranie rozmowy pod numerem alarmowym 112. Już po pierwszych sekundach nagrania drobna kobieta w siwych włosach wstaje i z płaczem wychodzi z sali. To mama Igora, która po usłyszeniu głosu zmarłego syna, bo początkowo to właśnie Igor rozmawia z dyspozytorem, nie była w stanie dalej uczestniczyć w posiedzeniu sądu. Treść nagrania wzbudza ogromne emocje, również wśród widowni. Widać, że na mamie Karoliny zrobiło ono ogromne wrażenie, ponieważ kobieta, podobnie jak mama Igora, też zaczyna płakać, jednak nie opuszcza sali rozpraw. Co do samego przebiegu zdarzeń na nagraniu, to pierwszym, co da się wyłapać, jest ciężki oddech Igora. Chłopak ma wyraźny problem ze złapaniem tchu i ostatkiem sił mówi, że potrzebuje pomocy, ponieważ został zraniony. Dyspozytor pyta, w jaki sposób doszło do zranienia, jednak Igor nie ma możliwości odpowiedzieć, bo w tamtym momencie telefon zabiera mu Karolina. Dziewczyna początkowo nie chce udzielić odpowiedzi na pytanie, później jednak wspomina, że partner na coś się nadział, a następnie się rozłącza. Ostatecznie nie podają adresu, więc to by wyjaśniało, dlaczego karetka przyjechała dopiero po zgłoszeniu ochroniarza. Czy było to działanie celowe ze strony Karoliny, czy po prostu była w szoku i zapomniała podać adresu? Trudno stwierdzić. Punktem zwrotnym całego procesu jest mowa końcowa oskarżycielki posiłkowej, czyli mamy Igora. Kobieta w swojej wypowiedzi wspomina o przebaczeniu, a także prosi o szansę dla Karoliny. Szczególnie poruszający jest fragment. Bycie matką Igora było zaszczytem, ale oczy matki widzą drugie dziecko, Karolinę. Jej mama też pewnie by dała wszystko, aby cofnąć czas. Po tym kobieta prosi sąd o łagodniejsze potraktowanie sprawczyni, ze względu na to, że w jej opinii Karolina przede wszystkim potrzebuje pomocy i o tą pomoc przez cały czas rozpaczliwie wołała. Na koniec podsumowuje wszystko słowami. Tacy są ludzie o wysokiej wrażliwości. W ten sposób wyruszamy w drogę ku szaleństwu. Stanowisko mamy Igora jest szokujące nie tylko dlatego, że właściwie broni zabójczyni swojego syna, ale też dlatego, że ona i Karolina nigdy wcześniej się nie poznały. Tym samym nie ukształtowała się między nimi żadna więź. Zaczęły się poznawać dopiero w trakcie procesu. Zresztą nie tylko one, bo jej mama również zbliżyła się do mamy Igora. Kobiety spędzały ze sobą przerwy w rozprawach, wspólnie przechadzały się po sądowych korytarzach, a także zdarzało się, że razem składały wnioski o widzenia z Karoliną. Być może w tym wypadku konfrontacja ze sprawczynią i zbliżenie się do niej były jakimś sposobem na poradzenie sobie z żałobą po śmierci syna. Mowa końcowa pani prokurator ma zdecydowanie inny wydźwięk niż stanowisko oskarżycielki posiłkowej. Prokuratura żąda 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo z zamiarem bezpośrednim. Karolina zadała jeden, ale bardzo precyzyjny cios, który w efekcie doprowadził do zgonu Igora. Według pani prokurator nie bez znaczenia pozostaje fakt, że oskarżona przez wiele lat trenowała szermierkę. Wtedy, 30 kwietnia, po prostu wykorzystała posiadane umiejętności i już w momencie zadawania ciosu wydała na partnera wyrok śmierci. Nóż trzymała sztywno, ostrzem pod odpowiednim kątem skierowanym w górę i to nie mógł być przypadek. Poza tym po zdarzeniu ukryła nóż w szafce, zakryła go ubraniami, a do winy przyznała się dopiero w liście do przyjaciółki. W trakcie śledztwa podejmowała próby matactwa, a okazana skrucha według oskarżycielki nie była szczera. Na koniec głos zabiera sama Karolina, która ponownie przeprasza mamę Igora i obiecuje, że zrobi wszystko, aby zastąpić jej zmarłego syna. Dodaje też, że poczuwa się do winy jedynie w zakresie samodzielnego zażywania leków oraz nieszukania pomocy w zakresie swojego zdrowia psychicznego. Ma do sądu jedną prośbę. Nie chce brać udziału w odczytaniu wyroku. Otrzymuje na to zgodę, więc w trakcie finałowej rozprawy pozostaje w areszcie. Stanowiska nie zabiera jedynie pełnomocniczka mamy Igora. W rozmowie z polską agencją prasową wymienia argumenty, na podstawie których można by uznać Karolinę za winną, jednak na wyraźną prośbę swojej klientki pozostawia sprawę do oceny sądu i odcina się od żądań prokuratury. Wyrok przed Sądem Okręgowym w Warszawie zapada 23 stycznia 2023 roku. Sąd utrzymuje wcześniejszą kwalifikację czynu, to jest zabójstwo z zamiarem bezpośrednim. Według przewodniczącej składu sędziowskiego Karolina dopięła swego, bo można powiedzieć, że zatrzymała Igora przy sobie na zawsze. W trakcie procesu wielokrotnie powtarzała, że go kochała, a co za tym idzie, nie chciała jego śmierci. Patrząc jednak na historię kryminalistyki, granica między miłością a nienawiścią jest bardzo cienka. Jaki mógł zatem być przebieg wydarzeń w nocy z 29 na 30 kwietnia? Igor spontanicznie powiedział Karolinie coś, z czym ona nie mogła się pogodzić, więc w odpowiedzi zraniła go nożem. Wiadomo, że rano chłopak gdzieś zniknął, nie było z nim kontaktu przez kilka godzin, a później nagle się pojawił. Może walczył ze sobą i potrzebował czasu na przemyślenia. Później na imprezie się napił, dodatkowo może coś zażył. Nie wiadomo, bo Igora chyba pod tym kątem w ogóle nie badano. W każdym razie nabrał dzięki temu odwagi i po wyjściu kolegów rozpoczął trudną rozmowę, która spowodowała eskalację emocji u Karoliny. Może nawet chciał z nią porozmawiać wcześniej, gdzieś na neutralnym gruncie. Dlatego po kilku godzinach milczenia zadzwonił do niej i poprosił o spotkanie na dworcu. Nie spodziewał się jednak, że partnerka przyjedzie z kolegami, a przez to nie mieli przestrzeni, aby porozmawiać na osobności. Co do wątku wyjścia do apteki, skład sędziowski uznaje, że takie tłumaczenie brzmi niewiarygodnie, ponieważ tutaj cytat: środki mocniejsze niż melisa czy krople były w domu. Karolina szybciej uspokoiłaby się po wzięciu leków, które miała gdzieś w pobliżu, niż po czymkolwiek, co Igor kupiłby jej w aptece bez recepty. Raczej nie chodziło więc o wyjście po leki, a po prostu o wyjście z domu i tym sposobem zakończenie rozmowy, po której atmosfera zrobiła się nieprzyjemna. Karolina w takiej sytuacji pewnie była wściekła, że partner znów unika konfrontacji i chce ponownie zostawić ją samą, więc mogła zaatakować go nożem. Biegła nie chciała się jednoznacznie wypowiedzieć na temat techniki zadanego ciosu, natomiast sąd orzeka, bazując na doświadczeniu życiowym, że to mało prawdopodobne, aby przypadkowo zranić kogoś w podbrzusze, trzymając nóż pod takim kątem, jak trzymała go Karolina. Nóż, aby zabił i to jednym ciosem, musi być odpowiednio skierowany, a do tego sztywno umocowany. W ocenie sądu nie doszło do wypadku, bo ręka z nożem była właśnie sztywno ustawiona. Na koniec sędzia odnosi się do przemowy oskarżycielki posiłkowej, którą podsumowuje słowami: prawem matki jest wybaczać, a obowiązkiem sądu stać na straży sprawiedliwości. W związku ze wszystkim powyższym Karolina zostaje skazana na 15 lat pozbawienia wolności. Wyrok budzi kontrowersje, bo właściwie ten przedstawiony przez sąd możliwy przebieg wydarzeń w dużej mierze opiera się o domniemania. Pełnomocniczki skazanej wytykają też inne błędy, m.in. to, że w sprawie nie przeprowadzono wizji lokalnej, a załączona do akty dokumentacja zdjęciowa jest bardzo uboga. Poza tym według nich prokuratura w trakcie postępowania przygotowawczego w nieprawidłowy sposób przesłuchiwała świadków. Zadawano im pytania, które były bardzo tendencyjne i niejako sugerowały odpowiedzi. Kobiety w rozmowach z mediami podkreślają, że gdyby ich klientka chciała zabić, to po pierwsze zrobiłaby to w mieszkaniu, a nie na klatce schodowej, a po drugie celowałaby w punkt, który gwarantuje uśmiercenie ofiary, na przykład w serce, a nie w brzuch. W związku z wątpliwościami sporządzają apelację do wyroku, oczekują w niej zmiany kwalifikacji czynu na nieumyślne spowodowanie śmierci, a co za tym idzie niższego wyroku, oraz dodatkowo terapeutycznego systemu odbywania kary. Apelacja zostaje ostatecznie złożona pod koniec marca 2023 roku, a pierwszą rozprawę zaplanowano na 12 lipca. Niestety nie znalazłam żadnych aktualizacji, więc być może proces nadal trwa, a na rozstrzygnięcie musimy jeszcze poczekać. Jeżeli odcinek Ci się spodobał i chcesz wesprzeć moją dalszą podcastową działalność, możesz postawić mi kawę na Buy Coffee Too. Link do serwisu znajduje się w opisie odcinka. Jeżeli przechodzisz przez trudny czas, możesz zadzwonić pod numer 800-702-222. Jest to całodobowy numer do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym. Wchodząc na stronę centrumwsparcia.pl, możesz również porozmawiać o swoich problemach na czacie, a także sprawdzić terminy konsultacji z konkretnymi specjalistami, np. z prawnikiem, psychiatrą czy pracownikiem socjalnym. Z psychologiem oraz prawnikiem możesz porozmawiać także dzwoniąc na tzw. kryzysowy telefon zaufania, czyli 116-123. Ten numer również jest czynny całodobowo.